przystanek pasjonatów.
Dziś gościem przystanku pasjonatów jest Krzysztof Wielicki, piąty człowiek na ziemi, który zdobył koronę Himalajów. Proszę pana, dziedzictwo Andrzeja Zawady, na ile ono pomaga, a na ile ciąży panu jako wielokrotnemu kierownikowi wypraw narodowych? Na ile korzysta pan jeszcze z tych doświadczeń i metod Zawady, a na ile wręcz przeciwnie, chce prowadzić wyprawy inaczej, po swojemu? I też co za tym idzie, czy irytują czasami te taką siłą rzeczy, które się pojawiają, porównania, czy też odniesienia do Zawady jako lidera?
Zawada też takim był liderem, który był nie do powtórzenia.
Nie do podrobienia.
Jako charyzmę. I on potrafił, bo Andrzej nie zdobył żadnego szczytu 8000, ale on potrafił wyłączyć właśnie to serce kierownika, u niego było duże, a zawodnika malutkie. I dzięki temu on potrafił właśnie bardzo dobrze kierować. Ja miałem wiele problemów właśnie związanych z tym, że miałem dwa serca i tak niby byłem kierownikiem wyprawy, pierwszy wchodziłem na szczyt. No niby tak nie powinno być, prawda? Ale z czasem jednak zauważyłem, że jednak to serce kierownika jest ważniejsze, tym bardziej tu chodzi o wiek również, prawda? I dokonania, czy tam sytuację rodzinną, inne sprawy. No więc tak pomału, no nigdy Zawadzie nie dorównam, ale starałem się iść jego śladem, w sensie takim chociażby, że nie podejmowałem nigdy takiej decyzji, że komuś zakazywałem, że możesz wejść, nie możesz. Zawada potrafił tak kierować zespołem, że to samo jakoś się rodziło, że natura decydowała, że... A to nie jest takie proste. No ale staram się.
Krzysztof Wielicki, takie terytorium walki zawodnika z kierownikiem. Tak jak byli kiedyś chłopcy Zawady, później no nie bez pewnej złośliwości przedszkole Heizera. Chciałby się pan dorobić takiego jakiegoś określenia, nie wiem, no ekipa od Wielickiego, wspinacze Wielickiego.
Nie,
najlepiej, żeby to było w kontekście wejścia na K2
zimowego. Dużo ludzi się przyzwyczaja do tego, że ja mogę tylko kierować. To jest nieprawda, bo jest wielu ludzi, kto mogą kierować wyprawami. No ale może ze względu na moje doświadczenie długie, to wynika z tego, że tych wypraw mam 40 albo więcej, więc jakoś tak się przyjęło, co mi nie przeszkadza zresztą.
Nie wie
bo,
pan jeszcze.
Bo moja rola, jeśli jest jakaś jakakolwiek, to głównie moim zdaniem jest przekazanie doświadczeń, to jest jedno, które mam dosyć bogate, no i druga rola to zadbać o ich bezpieczeństwo, tych ludzi. I to parę razy miałem takie sytuacje, gdzie myślałem o tym, żeby tylko się coś nie stało, no bo wiem, co to oznacza, wiem, co znaczy iść do bliskiej rodziny i powiadomić o śmierci kogoś. To są tak trudne chwile, że chciałbym uniknąć takich.
Z jakimi reakcjami się pan najczęściej spotyka? Jest zrozumienie tych ze strony rodzin, które to wysyłają pani, tego swojego kochanego?
Jak się idzie do bliskiej osoby, to nic nie trzeba mówić, wystarczy spojrzeć. To już wiadomo, o co chodzi. Tak jak Wanda przecież, jak zaginęła, Andrzej Zawada poszedł z sekretarz generalną naszego związku. To nic nie powiedzieli. Jak zobaczyła ich w drzwiach, to od razu wymyśliła sobie teorię, że Wanda jest w klasztorze. Oni nic nie powiedzieli.
Tak, ale to też specyficzna sytuacja, bo mama Wandy Rutkiewicz się nigdy do końca nie uwierzyła w to, że ona nie żyje.
Od razu zrobiła teorię, gdzieś ten mózg tak szybko, prawda, pracuje, że stworzyła sobie pewną historię, że ona jest gdzieś tam w klasztorze i do końca swoich lat tak sądziła, że Wanda gdzieś tam żyje sobie. Może to dla jej zdrowia psychicznego to było akurat dobre, prawda? Ale tutaj to się odbywa bez słów. To jest najtrudniejsze chwile. Ja miałem niestety obowiązek pójść do Celiny, żony Jurka Kukuczki, z prezesem, poinformować ją o śmierci Jurka. No, to już wolałbym być na tej wspólnej wyścianie wtedy Lotce niż na ulicy Gdańskiej w Katowicach.
No i ostatni Broad Peak, bo to
no,
też...
No, przecież byłem i u Ewy, i u rodziców tam.
Rodzina i Maćka Berbek i Tomasza Kowalskiego.
To trudne takie chwile.
Jeśli już jesteśmy przy Wandzie Rutkiewicz, to chciałabym pana zapytać, czy od czasu Wandy Rutkiewicz, od tego, kiedy ona tak bardzo walczyła o miejsce i o szansę dla kobiet w himalajzmie, czy zmieniło się postrzeganie przez was, przez mężczyzn, kobiet w wysokich górach?
Tak, trochę się zmieniło, bo przedtem była taka grupa, szczególnie w Polsce, dziewczyn, które chciały zachować swoją odrębność, że to my, kobiety, robimy wyprawę 75, 82, wcześniej jeszcze wyprawy Wandy, Nanga Parbat. Teraz zauważyłem, że nie ma takiej potrzeby w tym środowisku dziewczyn, które się wspinają. One chcą jeździć w góry, ale niekoniecznie, że pod tytułem, że my, kobiety, same. Nie, chcą raczej dołączyć.
Czyli to kobiety się zmieniły, nie wasze postrzeganie ich.
Tak. I teraz dziewczyny chcą jeździć na wyprawy, ale niekoniecznie trzeba podkreślać, że to kobieca wyprawa albo coś takiego, prawda? Ale chcą. Jest takie nawet dosyć duże parcie w tej chwili na to, żeby do zimowych wypraw też zabierać dziewczyny. No i się zastanawiamy nad tym, bo uważamy, że dlaczego nie? No, mogą być równorzędnymi partnerami, partnerkami.
No, ale w ogóle jest taka opcja brana pod uwagę, jeśli idzie o przyszłoroczną wyprawę zimową
tak,
na K2?
Taką opcję też rozpatrujemy.
A pan już wie, jaka będzie pana rola, czy wie pan, ale nie powie, albo znaczy, jeszcze nie wie?
No, przypuszczam, że będę kierownikiem oczywiście, ale decyzja to zależy od Polskiego Związku Alpinizmu. Zarząd decyduje o kierowaniu wyprawą. No, na dzisiaj wszystko wskazuje, że chcą, żebym ja kierował, ale to ja się nie upieram, bo...
Ale ciągnie pana.
No tak, no chciałbym, bo to już 3 razy próbowałem to K2 zimą.
No teraz troszkę zmienia jakby koncepcja, tak? Na skład
no,
wyprawy
tak.
Pan nie ukrywa tego, że dopuszcza tą ewentualność, że skład może być międzynarodowy i tak dalej. Wiele pan mówi o tym, żeby to była ekipa, przyjaźń, współdziałanie.
A czy to wie pani wtedy, kiedy...
Zastanawiam się, czy to jest możliwe.
Nie zbudujemy dobrego, mocnego składu, bo jest to bardzo trudno w tej chwili o mocny skład, dlatego że jeszcze koledzy się dwóch właściwie po wypadkach wiem, że już raczej nie wrócą w góry wysokie. Czyli tak nam się ten
zawężają możliwości.
I nie wiem, jeśli no, próbujemy, teraz będą 2-3 wyprawy, organizujemy takie testujące, nazwijmy to, młodszych kolegów. Być może z tego składu jeszcze coś wybierzemy, ze 3-4 osoby, które będą nie dość, że mocne, które zrozumieją, co to jest zima, które będą miały, nie będą miały nic przeciwko temu, żeby się wspinać w złych warunkach zimowych, prawda? Bo to nie każdy potrafi, są dobrych, mamy chłopców, którzy świetnie spinają, ale nie każdy umie złamać mózg i pójść w niepogodę, prawda, w góry. Jeśli znajdziemy taką grupę, no to się oprzemy o polski skład. Natomiast jeśli będziemy mieli nadal kłopoty, albo nie będziemy mieli takiej pewności, znaczy nigdy nie ma 100%, ale że taką pewność, że mamy duże szanse, prawda, wyjście na szczyt, no to będziemy musieli być może wyjść z tą propozycją międzynarodową, prawda, że ostatni szczyt wspólnymi siłami, to tak też PR-owsko bardzo ładnie brzmi, prawda?
Tak, no.
Że tu, prawda, koledzy
Polska,
z Hiszpanii,
K2 dla Polaków,
Włoch, z
zawęża.
Kazachstanu, z Rosji, że razem będziemy tworzyć zespół, gdzie atakował szczyt.
Nie, no idea jest słuszna i bardzo piękna, tylko tak szczerze pytam, czy pan w nią wierzy, że te indywidualności w dzisiejszych czasach są w stanie tą zespołowość stworzyć, dzisiaj podporządkować.
Nawet jeśli odmówią, to odmówią.
Ale nie, to nawet jak nie odmówią, tylko pojadą
będą.
Pewnie.
A no, no to tu może być problem, bo to na pewno, bo to są osoby, które no, mają za sobą bagaż doświadczeń, wiele sukcesów i to nie będzie tak prosto, z pewnością. Ale z drugiej strony, mając tak znakomity zespół, to mniej się boję o to, że się coś wydarzy, prawda? Bo to jest takim moim naczelnym celem, żeby się czasem coś nie wydarzyło, już mamy dosyć tego. W związku z tym jednocześnie oni niby są indywidualistami, ale gwarantują też no, pewien poziom taki, że...
Bezpieczeństwa i powodzenia. Użył pan takiego określenia, nie wiadomo, czy będą potrafili złamać mózg. Zastanawiałam się nad tym pytaniem, ale zapytam pana, to może mi pan wyjaśni, jak w ogóle można przetrwać, przeżyć na 8000 metrów przy ponad minus 40 stopniach, wietrze 100 na godzinę, w ciemności, śniegu, lodzie. Czy żeby tam przetrwać, to co z tym mózgiem trzeba zrobić?
Trzeba wyłączyć myślenie. Może bym tak powiedział. Nie, no nie jest tak źle. Jeśli chodzi o temperatury, to sobie dajemy z tym radę, mamy dobry sprzęt. Poza tym jednak jest tam powietrze suche i nie ma wilgoci, więc nie odczuwa się tak bardzo tego zimna związanego z wilgocią. Natomiast potęguje uczucie zimna wiatr, to tak. No ale tu staramy się też zabezpieczać poprzez kombinezony specjalne, dobre namioty. No radzimy sobie oczywiście, tylko że to jest taki dosyć trudny moment, że przy takich złej pogodzie to człowieka ciągnie w dół, a nie do góry, prawda? Bo jak ma wyjść z namiotu rano i założyć te zmarznięte buty i iść do góry, to tak sobie myślę, a może lepiej do bazy zejść, prawda, do ciepłej mesy. Trzeba się tak umieć. Dobrze, jak na przykład taki jest zespół, gdzie obie osoby na przykład w zespole tak samo myślą. Czyli idziemy do góry albo na dół, ale jak myślą razem, to wtedy jest szansa, że idą. Natomiast jak jeden ciągnie w dół, drugi do góry, no to już wiadomo, że pójdzie wszystko w dół.
To nie jest sytuacja na dyskusję.
No nie jest to proste.
Nie jest to proste, ale czy pan, bo mówi pan wyłączyć myślenie, no ale jakoś pan musiał ze sobą dyskutować w takich granicznych i krytycznych momentach, żeby jednak iść do góry. Jakich pan argumentów używał wobec siebie?
Ja żadnych. Ja uważałem, że wyzwanie jest wyzwaniem i nigdy się nie zatrzymałem, ani nie... Znaczy, zdarzało się, że wróciliśmy spod szczytu, ale to nie w sytuacji jakiejś trudnej, tylko tak w ogóle uważaliśmy, że jest późno i może trzeba zejść. Ale normalnie przy na przykład spinaniu solowym gdzieś nie miałem takiego momentu. Wiedziałem, że to takie... To wiara i takie amerykańskie I can do, prawda? Ja to zrobię. To, co jest nie do końca prawdą.
No, jak pokazuje mnóstwo doświadczeń, tak.
Ale trzeba wierzyć w to, że to I can do jest, prawda, że ja to dam radę. No i ja myślę, że to moje sukcesy, nie tylko moje, wielu moich przyjaciół, to opierało się na takiej głębokiej wierze, że zawsze sobie poradzimy, że zawsze damy radę, co nie jest do końca prawdą, jak wiem.
Czy gdzieś trochę...
Ale musi być ta wiara, bo inaczej byśmy nie ruszyli się z domu, prawda, jakbyśmy nie mieli tej wiary. Nie można mieć lęku w ogóle. No, strach tak, bo strach jest kreatywny, prawda, i zmusza do myślenia, do przewidywania. Taki strach, taki kreatywny, to jest potrzebne. Natomiast lęk jest...
paraliżujący i uniemożliwia działanie. Czyli podziela pan trochę, czy podzielał pan, no nie wiem, jak reagowaliście na ten tekst Jurka Kukuczki, szczyt zapłacony, trzeba iść.
No tak, ale to typowo śląskie takie. Szczyt zapłacony, musimy wejść, to nie ma tak.
Gospodarność, tak? Pieniądze wydane, no, nie mogą się zmarnować.
Koledzy z Europy, była niepogoda, to wracali do domu, a przyjedziemy za rok, dwa, prawda? Jurek mówi, o nie. Szczyt zapłacony i zawsze ostatnia wyprawa, która zjeżdżała z gór, to Bajurka.
A z drugiej strony mówi pan o tym, że chyba w jednym z ostatnich wywiadów, że góry po prostu one nie uciekają, one są i one będą, no, tak? I ten moment, ale jednak z południowej ściany Lhotse pan zrezygnował.
No tak, ja bym, znaczy myśmy chcieli ją zdobyć, no ale po trzech próbach, jechać na czwartą próbę z Jurkiem, właśnie z Arturem wróciliśmy z Nepalu i wtedy Jurek podjął decyzję, że pojedzie na wyprawę na południową Lhotse. No myśmy odmówili Jurkowi, Jurek, właśnie wracamy z trzeciej próby, mamy dosyć na razie. No i nie pojechaliśmy. Jurek był trochę zawiedziony, że nie jedziemy z Arturem, no ale po prostu myśmy mieli już tak dosyć tej południowej ściany, że oczywiście jak byłaby niezdobyta, to pewnie byśmy jeszcze pojechali, no ale potem Rosjanie ją zdobyli, więc już jak gdyby ten wielki challenge nas ominął.